Cześć, witajcie. Dzisiaj omawiamy ostatni, finałowy odcinek drugiego sezonu Detektywa. Ten odcinek nosi tytuł Omega Station. Trwał 90 minut i przyniósł pewne zamknięcie tej całej historii. Natomiast czy satysfakcję, czy cokolwiek rozwiązał? W tym dzisiejszym podsumowaniu skupimy się najpierw na takim dosyć pobieżnym omówieniu tego, co było w tym finałowym odcinku, a potem myślę, że jakoś zbierzemy sobie to wszystko do kupy i po prostu podsumujemy cały sezon, który od samego początku był dosyć kontrowersyjny.
No dobra, tak więc chcesz zrobić przegląd faili.
Poczekaj, ale wiesz, żeby nie było, że mówimy tylko i wyłącznie o failach i jesteśmy z góry uprzedzeni. Na przykład uważasz, z tego co mi mówiłeś, że uważasz, że pierwsza scena ostatniego odcinka jest ciekawie zmontowana.
Jest nie tyle co ciekawie zmontowana, ile właśnie zbudowana z kilku płaszczyzn czasowych. Powiedzmy dwóch albo trzech, bo tam jest pewna niekonsekwencja w tym, jak Annie Bezerides i Ray Velcoro są ubrani. To jest scena około łóżkowa, bo tam nic konkretnie łóżkowego się nie dzieje, tam są
no to jest
tam
taka...
jest rozmowa Bezerides z Velcoro, w trakcie której opowiadają sobie o swoich takich różnych sekretnych przeżyciach z przeszłości.
To jest po pierwsze przeciągnięta scena z poprzedniego jeszcze odcinka, przedostatniego, a po drugie trochę też ciągnie ten motyw właśnie jakichś takich wyznań, bo oni też siedzieli, najpierw pili, potem oni zaczął zadawać jakieś przedziwne pytania, takie abstrakcyjne, potem poszli do łóżka, a potem zaczęli sobie właśnie opowiadać, już w następnym odcinku, w tym finale, zaczęli sobie opowiadać te swoje takie bolesne historie z przeszłości.
Natomiast słyszymy tutaj dialog, który na tle wielu pozostałych dialogów w tym odcinku jest wyjątkowo dobrej jakości.
Ale jest straszny dół w tej scenie. Jest straszny dół i to jest w ogóle taki dół, który nastąpił i się tylko pogłębia. Natomiast następna scena, która jest później, to jest... To
pożegnanie Frank Semion. I z
żoną się spotyka, oni rozmawiają i jest tam po prostu takie nagromadzenie absurdu werbalnego. On chce się z nią rozstać, ona, ponieważ nie chce jej narażać, ona mu mówi, że go kocha, że przecież ona dla niego wszystko zrobi i ona wyrzuca pierścionek z wielkim diamentem. Co jest oczywiście bardzo logiczne, bo tak postępują osoby, które mają problemy finansowe i nie wiadomo, jaka czeka ich przyszłość. To jest taki dowód na to, że ona go kocha naprawdę. A sama scena to jest w ogóle jak jakaś, nie wiem, jakaś zmutowana Casablanca, no oni po prostu do siebie wygłaszają. W ogóle Frank Semion sam z siebie jest takim bohaterem, który wygłasza, jest dosyć wyniosły i chodzi zawsze w garniturze, ale co zresztą ostatecznie doprowadzi go do katastrofy, ten garnitur. Natomiast on po prostu wygłasza, on z żoną, oni siedzą i rozmawiają, jakby się po raz pierwszy spotkali.
Tak więc ona nie może się pogodzić z tym, że będą musieli się na chwilę rozstać na te 2 tygodnie, natomiast szybko zmienia zdanie, kiedy on przyznaje się do tego, że nie potrafi uciekać. I ona wtedy mięknie, nie?
Tak, i ona rzeczywiście...
Kochanie, tak, no rzeczywiście...
Faktycznie spotkamy się za 2 tygodnie.
Tak, ona zaczyna sobie wyobrażać tę białą suknię, którą będzie miała wtedy.
Ten dialog, ta cała scena, która jest dosyć długa, jest tak kompletnie jakaś niepotrzebna, jest taka pretensjonalna i tak jakoś źle rezonuje w całym tym serialu. Szczególnie, że te poprzednie odcinki przyzwyczaiły nas już do tego, że ten serial wystartował, że on zwiększył tempo, że tam się więcej dzieje, że jest bardziej gęsta ta fabuła, wręcz za gęsta, bo po ostatnim odcinku, żeby cokolwiek zrozumieć, musieliśmy przebrnąć przez bardzo taki obszerny tekst, w którym w zasadzie wszystkie te powiązania między poszczególnymi bohaterami były dokładnie opisane i teraz już przynajmniej wiemy, o co w tym wszystkim chodziło, ale mam wrażenie, że w tym ostatnim odcinku to zupełnie nie miało znaczenia. Dlatego, że wszystkie te powiązania i jakieś skomplikowane zależności zostały strywializowane przez bardzo banalne rozwiązania.
No dobra, no ale państwo Semionowie się pogodzili, umówili na spotkanie za 2 tygodnie i widzimy po raz ostatni Paula Woodrofa. w czarnym worku, dlatego był wpisany w właśnie bazie tak. IMDb.
Tak, no tak, Paul Woodrow jako... miał zagrać w ostatnim odcinku i zagrał. Przez jakieś dwie sekundy widać go, jak leży w czarnym worku. A potem następuje...
bardzo realistyczna rozmowa telefoniczna pomiędzy Rayem Velcoro i...
wielkim czarnym charakterem Barrisem. I ten dialog jest również dosyć absurdalny. Ray Velcoro jest nadal z Ani Bezerides w pokoju motelowym, natomiast Barris jest na miejscu zbrodni. No przecież to, no my wiemy o tym, że to on zabił Woodrowa, ale oczywiście nikt poza tym nie wie. Ray Velcoro dzwoni na telefon Woodrowa, odbiera Barris i w zasadzie od samego początku przechodzi do ofensywy, to znaczy mówi Rayowi Velcoro, że to on jest winien śmierci Woodrowa.
Tak, szybko... ale robi to w wyjątkowo taki naiwny sposób.
A Ray Velcoro z kolei przechodzi do kontrofensywy i mówi Barrisowi, że on wie, że oni w 92 roku ukradli te diamenty. I w tym momencie Barris mięknie. Oglądając to, zastanawialiśmy się, na ile Nick Pizzolatto chciał zrobić parodię, a na ile ona mu wyszła zupełnie przypadkiem. I niestety, im dalej w las, tym było ciemniej.
Co mamy dalej?
Co mamy dalej? No tak, Barris mięknie, ale wiadomo, że Ray Velcoro i Ani Bezerides są w niebezpieczeństwie. Tym bardziej, że Barris teraz wie, że oni już wiedzą. W związku z czym Ray Velcoro nagle uczy się liczyć do dwóch i mówi, kurczę, słuchaj, tam było dwoje dzieci.
Tam było dwójka dzieci.
Była dziewczyna, a co z tym chłopakiem? Wow. I słuchajcie, od słów do czynów błyskawicznie wpada na to, że wie, kim jest ten chłopak. To się po prostu dzieje dosłownie w 3 sekundy. Oni od razu wiedzą, kto to jest, od razu jadą do ich domu i od razu przez okno widzą wielką głowę kruka. Tą głowę kruka, która pojawiała się kilkakrotnie w serialu i myśleliśmy, że ona być może jest jakimś elementem symbolicznym, a już na pewno nawiązaniem do Davida Lyncha. Tak więc w dosłownie kilka minut po tych długaśnych wyznaniach, po tym leżeniu w łóżku, po tym gadaniu na jakimś dworcu i rzucaniu pierścionkami, towarzystwo w 2 minuty rozwiązuje całą zagadkę. Odnajdują Erikę, czyli tą dziewczynkę, która teraz już jest troszkę starsza, która opowiada im całą historię, jak to zabili Kaspara i dlaczego to zrobili i że to nie wszystko, ponieważ jej brat zasadza się też na kolejnych oprawców ich rodziców.
Czyli to jest taka wersja wydarzeń, którą zakładaliśmy, tak, ale zakładaliśmy to właściwie od początku, tylko wydawało nam się to dosyć takie zbyt proste i banalne.
No, cały ten wątek z tymi dziećmi jest taki kompletnie od czapy, wiecie, no okazuje się, że on ma kompletnie przypadkowy związek z tymi wydarzeniami, w które wplątany jest na przykład Frank Semion, w które wplątany jest Ray Velcoro, w które została wplątana Ani Bezerides. Przy okazji dowiadujemy się też, że ten słynny dysk Kaspara, na którym miały być te wszystkie kompromitujące informacje i w ogóle wszyscy się tego dysku bali w całym LA,
to
ten dysk miał taki
zabezpieczenie.
Takie zabezpieczenie, że się samo wykasowywał. Czyli w zasadzie w momencie, kiedy ktokolwiek poza Kasparem próbował go otworzyć i uruchomić, to się kasował, więc tych informacji po prostu nie ma. To jest jedna wielka wydmuszka. Mimo to ten chłopak, ten, nie wiem, on się chyba nazywał Lenny, wziął dysk i będzie go wymieniał na diamenty. Ale zostawmy ten wątek, wróćmy do Franka Semiona, który pożegnał się z żoną i poszedł uzbroiwszy się obficie do tego takiego baru, tego mrocznego, tej speluny takiej, gdzie spotykał się między innymi z Rayem Velcoro i spotkał tam tą kelnerkę, a może szefową tego przybytku, która ma dużą bliznę na twarzy.
I nagle usłyszał muzykę. Rozbrzmiała muzyka, zgadnij, kto to był.
I powróciła nasza ulubienica z pierwszej połowy tego sezonu, czyli niejaka Lera Lynn, bo sprawdziliśmy, jak ona się dokładnie nazywa. To jest największa wygrana tego drugiego sezonu. Na pewno sprzeda dużo płyt. Ja myślę, że tak fantastycznie ją wypromowali. Jej obecność w tym serialu nie ma absolutnie żadnego związku z fabułą. Myślę, to, że śpiewa smutne piosenki, nic nie zmienia. Myślę, że może rządzić na iTunesie, chociaż muszę ci powiedzieć, że tak jak jej zrobili dobrze, tak jej być może trochę też i zaszkodzili, ponieważ czytałam w różnych recenzjach tego serialu, że ludzie też mieli bardzo serdecznie dosyć i też kompletnie nie rozumieli, skąd jest taka nadreprezentacja tej pani muzycznie w całym tym sezonie.
Dobra, lecimy dalej. Ravel Coro udaje się do centrum handlowego, gdzie spotyka Lenego. I pojawia się tam również
Chief Holloway.
I dochodzi do kompletnie nonsensownej strzelaniny, dźgania nożem.
Tak, tak. No, ci, którzy widzieli, to emocje. Wiedzą mniej więcej, o co poszło. No, poszło o to, że Ravel Coro o mały włos, a już by wszystko załatwił, ale ten kretyn Lenny wszystko popsuł, bo się zdenerwował i rzucił na Chiefa z nożem.
Co tylko pokazuje, że rzeczywiście u genezy tego całego sezonu
jest zemsta.
Zemsta. I to taka głupia zemsta.
No tak, bo mamy trochę mszczących się różnych ludzi na różnych ludziach. Na przykład Ravel Coro mścił się za gwałt na swojej żonie. Te dzieci mściły się
no, przede
za...
przede wszystkim Lenny, bo ta jego siostra...
No,
tam...
ale ona tam partycypowała, więc trochę, powiedzmy, tak. Że one się mściły. Ani Bezerides mszcząca się za wydarzenia z dzieciństwa. Na sobie i na wszystkich naokoło. Frank Semion za to, że chciano go okraść, a właściwie to wcześniej też mszczący się za chyba swoje dzieciństwo. Jeżeli wierzycie w logikę, to w tym ostatnim odcinku zapomnijcie, że ona istnieje, jej po prostu nie ma. Bohaterowie zachowują się tak, jakby postradali zmysły, bo po pierwsze podejmują bardzo ryzykowne decyzje, a po drugie pakują się dokładnie tam, gdzie nie powinni iść, czyli jak klasyczni bohaterowie horroru, którzy zawsze uciekają na drugie piętro domu na przykład, czyli tam, gdzie nie ma wyjścia z sytuacji.
No właśnie, Ravel Coro podjeżdża pod szkołę, aby pożegnać się ze swoim synem, przynajmniej go zobaczyć z daleka.
Teoretycznie mogą go zabić, bo wcześniej jeszcze skoczył na małą akcję z niejakim Frankiem Semionem, gdzie rozstrzelali parę osób, więc teraz postanowił koniecznie zobaczyć się ze swoim synem i pojechał do niego do szkoły.
No, czyli zaryzykował to, co właśnie mu się przydarzyło.
No i oczywiście okazało się, że już go znaleźli, już go śledzą, on się wystraszył, zaczął jechać, zadzwonił do Ani, postanowił się z nią pożegnać.
Mi się bardzo podoba, jak tutaj w tym serialu już po raz drugi przy okazji tej sytuacji, którą teraz opisujesz, dzieje się to samo. W zeszłym odcinku, kiedy nastąpiła śmierć Woodrowa, ta jego dziewczyna w ciąży miała to przeczucie, oglądając taki stary film, jakiś nie pamiętam, z lat 50. w telewizji. Nagle w momencie, kiedy on został zastrzelony, ona zaczęła tak płakać, wzruszyła się. Teraz zdarzyło się dokładnie to samo przy okazji śmierci Raya Velporo.
Tak. Ani Bezerides zamieniła się nagle w dobrą żonę, która miała przeczucie, kiedy zginął jej partner, rozpłakała się, ale już wiemy dlaczego, wiemy, ponieważ tutaj uwaga przeskakuje trochę dalej, przeskakuje na koniec tego odcinka. Ani Bezerides zaszła w ciążę z Rayem Velcoro po tej przygodzie jednonocnej, więc Ani Bezerides w tej chwili wychowuje dziecko Raya Velcoro, ale to nie jest jego jedyne dziecko, bo jak się dowiadujemy z ostatnich minut tego odcinka, a są to ostatnie minuty tego 90-minutowego długiego odcinka, Ray Velcoro był biologicznym ojcem swojego rudego syna.
Słuchaj, co robisz? Kiedy uciekasz samochodem, kończy ci się benzyna, goni cię inny jakiś samochód, ścigają, może chcą cię zabić, zastrzelić. Co robisz? Jedziesz do lasu.
W poszukiwaniu stacji benzynowej.
Słuchaj, jakie to logiczne. Jedziesz do lasu.
Jedziesz do lasu, za tobą skręca pick-up wyposażony w 6 snajperów i oczywiście Berisa, który jest ultra zły. ganiacie się przez jakiś czas w stylu Rambo, ty strzelasz, strzelasz, on krzyczy w twoim kierunku, gdzie jest Bezerides? A on oczywiście im nie powie, bo w tym momencie bardziej skupiony jest na tym, żeby wysłać voicemail do swojego syna, w którym tam się z nim żegna i w ogóle mówi mu piękne rzeczy. Ale to się nie uda niestety, ponieważ w tym sezonie True Detective nic się nie udaje i dobrzy ludzie dostają w tyłek. Natomiast Beres jednak chyba tak naprawdę nie chciał wiedzieć, gdzie jest Ani Bezerides, skoro później tak bezceremonialnie rozstrzelali Reja Velcoro. Scena na pustyni jest chyba wisienką na torcie tego całego odcinka.
Dla mnie najbardziej tragiczną postacią jest tutaj Frank Semion, który ginie przez swój garnitur.
Tak, Frank Semion zrobił już tyle w życiu. Zdążył jeszcze spalić wszystkie swoje kluby, zdążył namieszać ostro mafii, zdążył spieniężyć cały swój majątek i zabezpieczyć swoją żonę.
No słuchaj, bo ja nie wiem, czy ja rozumiem to, co się tutaj dzieje w tej scenie. On oddał tym chłopakom z Meksyku $1,000,000, ale
a oni zażądali od niego marynarki.
Stwierdził, że nie odda, nie, bo to cały
nie,
garnitur.
No bo, nie, no bo oni chcieli jego marynarkę, dlatego że on tam miał przecież diamenty warte 3,5 czy 3,7 miliona dolarów tak naprawdę. Ale skąd oni to wiedzieli, trudno powiedzieć, no być może wszyscy mieli cynk. Ale jak to sprowadzić do takich uproszczeń, to faktycznie Frank Semion ginie tutaj przez to, że nie oddał marynarki.
To było kompletnie niepotrzebne, bezsensowne. Kolejna bezsensowna śmierć.
Tak, bo w tym sezonie wszyscy giną bez sensu. Tak samo zginął Woodrow. No już tam bardziej z sensem zginął Ray Velcoro, który dzielnie bronił i chronił swojej nowej dziewczyny. Natomiast Frank Semion zginął przez marynarkę, no. A potem długo szedł przez pustynię i miał różne widziadła i to jest właśnie ta wisienka na torcie, a właściwie wisienką na tej wisience była Kelly Riley ubrana w białą sukienkę, która tym samym tonem, którym zawsze z nim rozmawiała, oznajmiła mu, że on już dawno upadł.
No dobra, ale mamy też zamknięcie tej historii. Widzimy ojca Velcoro, który przeżywa śmierć syna.
No bo to jest właściwie bardzo smutne zakończenie. No mamy, tak, mamy tą żonę Reja Velcoro, która dowiaduje się, że on tak naprawdę był ojcem tego dziecka. Ci źli, którzy mieli zrobić kariery, tak je zrobili. Właściwie całe to towarzystwo, które tak beznadziejnie poginęło tam po drodze, nie zrobiło absolutnie nic. Natomiast no, mamy pewien epilog tej historii, bo już w Wenezueli Ani Bezerides, która właśnie świeżo powiła potomka Rejowi Velcoro oraz żona Franka Semiona sprzedają całą historię oraz wszystkie dowody rzeczowe jakiemuś tajemniczemu dziennikarzowi, a później giną w tłumie, ponieważ w sensie nie giną dosłownie, tylko po prostu znikają w tym tłumie, ponieważ cały czas się ukrywają przed złymi ludźmi, którzy mogliby się na nich zemścić. Miały być silne kobiety w tym sezonie. Są silne kobiety. Matki, żony i kochanki.
No to czas na podsumowanie całości.
Zrobimy to, myślę, krótko, bo zakładam, że zrobimy też program poświęcony tej drugiej serii True Detective, gdzie podsumujemy po prostu to, co się udało i co się nie udało w tym sezonie. Ja na przykład dowiedziałam się, że Colin Farrell jest niezłym aktorem. Mhm. I trzeba mu przyznać, że przy takim scenariuszu, przy takich beznadziejnych dialogach, które Pizzolatto wkładał swoim bohaterom w tym sezonie w usta, Ray Velcoro był naprawdę ciekawą postacią. Fakt, że on był chyba stosunkowo też najlepiej napisany, ale Ray Velcoro został po prostu dobrze wykreowany przez Colina Farrella. Względnie dobrą rzeczą była pewnie czołówka, chociaż przyznaję, że za każdym razem jak leciała, to wyłączaliśmy dźwięk, dlatego że nie byliśmy...
Bez dźwięku była świetna.
Bez dźwięku jest świetna. Realizacyjnie niektóre sceny potrafiły trzymać w napięciu i myślę, że nawet do końca, nawet w tym ostatnim odcinku, mimo tych po prostu absurdów piętrzących się, no scena pościgu za Rejem Velcoro trzymała w napięciu. Nick Pizzolatto wziął wczoraj udział w takim wywiadzie na HBO Connect, On takich rzeczy nie robi, ale tym razem to zrobił, poświęcił się, ludzie zadawali mu pytania, między innymi na przykład o to, jaki background jest dopisywany do poszczególnych bohaterów, no bo wiadomo, że każdy z tych bohaterów musi mieć jakąś tam historię i to są historie, które później nie pojawiają się na ekranie, ale one mają tworzyć tego bohatera, mają sprawiać, że on będzie dużo bardziej fizyczny, prawdziwy. Więc Nick Pizzolatto powiedział, że w tym sezonie to były bardzo, bardzo, bardzo długie historie, że każdy z bohaterów miał swoją osobną biografię i że poświęcono temu mnóstwo czasu. I powiem ci szczerze, że ja to widzę, bo to widać, że ten Pizzolatto siadł z tymi swoimi writerami, z tymi swoimi scenarzystami i pomocnikami i przekombinowali. Po prostu no tak to rozpisali, że oni to rozumieli, ale nikt poza nimi tego nie zrozumiał, w związku z czym trzeba było legendę do tej mapy i cały fan, cała przyjemność z oglądania serialu gdzieś ulatywał, dlatego że trudno się było zidentyfikować z bohaterami, trudno było w ogóle zakumać, co tam się wszystko, co tam się dzieje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, bo o co chodziło w tym serialu? Ty mówisz, że o zemstę i bardzo być może, że dobrze trafiłeś, bo na pewno nie chodziło o to, żeby znaleźć zabójcę Kaspara.
No właśnie, ale co z tego? Tak naprawdę cała historia wzięła się z zupełnie bezsensownego, niepotrzebnego zabójstwa w zemście, a dalej tak naprawdę tam chodziło bardziej o tą historię dotyczącą tej ziemi, kontraktów i władzy, prawda?
No tak, lokalnej. Chciałabym przeprosić Nicka Pizzolatto, jeżeli jego zamysłem było nakręcenie właśnie takiego serialu, który będzie parodiował różne gatunki kryminalne. Bo True Detective to jest nazwa takich magazynów, takich tanich pisemek z historyjkami kryminalnymi i od tego bezpośrednio właśnie zapożyczył serial swój tytuł. Poprzedni sezon był bardzo klimatyczny i bardzo spójny i świetny, ale trudno powiedzieć, czy on taki miał być, czy to po prostu tak zagrało przez przypadek z powodu tego, że zaistniało kilka czynników, takich jak na przykład świetni odtwórcy głównych ról oraz Cary Fukunaga jako reżyser. Bo być może to właśnie oni przesądzili o tym, że te scenariusze, które mam wrażenie, że u Pizzolatto balansują na granicy kiczu, na granicy dobrego i złego smaku, że są takie, że takie machismo z tego wyłazi, że one są takie jednak mocno stereotypowe, że on się, że jak mówi własnym językiem, posługuje się swoim naturalnym stylem, a nie stylem wymuszonym, bo ten cały drugi sezon to była właśnie próba dostosowania się do wymagań widzów i wymagań dziennikarzy, krytyków, którzy tam krytykowali go za różne rzeczy w poprzednim sezonie. Nick Pizzolatto jest po prostu takim kiczowatym scenarzystą, że on po prostu inaczej nie potrafi, że w momencie, kiedy spróbował, to wyszedł mu taki Frankenstein, bo tu próbował, tam próbował, a i tak okazało się, że niezależnie od tego, jakby tam kombinował, to i tak zawsze wyjdzie z niego prawdziwa jego natura. I żeby po prostu nie próbował tworzyć światów, które są mu kompletnie nieznane. Louisiana była mu znana, bo tam się wychował. LA nie zna, bo tam się dopiero niedawno przeprowadził i kurczę, to było widać, że to jest świat, który jest mu kompletnie obcy.
No dobra, no to chyba to by było na tyle.
Na koniec to jeszcze wam przypomnę, jeżeli jeszcze dotrwaliście, że trwa nasza kampania crowdfundingowa w serwisie polakpotrafi.pl, dokładnie pod adresem polakpotrafi.pl/projekt/jakbyniepaczec. Zbieramy tam na sprzęt i na dalszy rozwój naszego kanału, więc jeżeli chcielibyście swoją cegiełkę dorzucić, to z góry bardzo wam dziękujemy. Ping!
Pingowanie synchroniczne.